A do studia, proszę Państwa, przyszła kobieta, pani Aleksandra Klimczak, śpiewaczka, sopranistka, związana m.in. z Filharmonią Narodową. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani co jakiś czas przychodzi i opowiada o różnych niesamowitych pomysłach, w jaki sposób muzykę, tą najbardziej ambitną, tą klasyczną, tą wielką europejską muzykę pokazywać właśnie gdzieś też poza koncertowymi salami, żeby ją wynosić w świat. I teraz przychodzi pani z kolejnym pomysłem.
Tak jest. No nie jest to wprawdzie mój autorski pomysł, natomiast jest to akcja, która się rozpoczęła w 2010 roku w Nowym Jorku, rozpoczęta przez Dale'a Hendersona, mianowicie świętowanie urodzin Jana Sebastiana Bacha w metrze. Czyli Bach in the Subways, akcja, która już się pojawiła w Polsce ze sprawą znakomitej flecistki Antoniny Styczeń i mojej skromnej osoby 2 lata temu. I powracamy w 2019 roku, aby świętować 334. rocznicę urodzin Jana Sebastiana Bacha w Warszawie.
I co się będzie działo?
No, będzie to, właśnie tutaj chciałam bardzo serdecznie zaprosić, kilkanaście wręcz koncertów takich króciutkich, darmowych, niekomercyjnych, bo cała akcja polega na tym, że są to niekomercyjne przedstawienia utworów Jana Sebastiana Bacha przez różnych rozmaitych muzyków, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów w przestrzeniach publicznych, takich, które są dla wszystkich dostępne. Nie trzeba mieć biletów i tak, mamy w tym roku mamy kilka lokalizacji, między innymi Hale Gwardii, Hale Koszyki, mamy Dworzec Wschodni, co jest dosyć istotne. No, metro warszawskie tutaj nie udało nam się przekonać, żeby tam się to pojawiło. Mam nadzieję, że może za kilka lat włodarze tego środka transportu będą się zgadzać. Mamy też Archikatedrę. No i to jest cały weekend, 23 marca i 24 marca.
Czyli nie zgodzili się? Nie zgodził się ktoś z władz Warszawy, żeby można było na stacji metra zagrać
metro
Bacha?
Metro jest trudną lokalizacją, jeżeli chodzi o muzykę w ogóle, bo trzeba mieć bardzo dużo pozwoleń i jest to zawsze kłopotliwe. Ja pamiętam, jak realizowałam swój własny projekt mapy dźwiękowej Ursynowa z improwizującymi muzykami, to wyciąganie nawet mikrofonów na stacji powodowało popłoch panów ochroniarzy, więc jest to kłopotliwe, ale myślę, że kiedyś może się uda.
I teraz tak, czyli tak 23, 24 marca, że jak ktoś chce się zapoznać z programem i wiedzieć dokładnie, gdzie może spotkać muzyków, to...
To na razie jest owiane troszkę rąbkiem tajemnicy, ponieważ są to takie spontaniczne koncerty i głównie przeznaczone dla właśnie osób, które się tam znajdują. Natomiast jeżeli ktoś bardzo byłby zainteresowany konkretnym line-upem, to takowy się będzie pojawiał na facebookowym fanpage Bach in the Subways Poland. I to wszystko jest jeszcze w stanie to be announced, czyli będzie się można dowiedzieć bliżej akcji, bo chcemy, żeby to były niespodzianki te koncerty.
Dobrze, to bliżej akcji w takim razie jeszcze zaprosimy raz, a czy można ujawnić, kto będzie w takim razie uczestniczył, kto będzie grał?
Znakomici młodzi wykonawcy. W tym roku akcję ze mną współorganizuje w Polsce, bo koordynuje, bo tak można to nazwać, Stanisław Łopuszyński, znakomity klawesynista. Będą skrzypkowie, będzie Emilia Łapko, Sulamita Ślubowska, będą pianiści, bo w koszykach mamy fortepian, także tutaj Katarzyna Huszta i na altówce Joanna Ławcewicz-Musialik, Barbara Rogala, Judyta Kluza na skrzypcach też i Wiktoria Detlaff na skrzypcach. Mamy też koncert w Archikatedrze Świętego Jana w sobotę, to wiemy, o 17:00 i Sebastian Kuczyński zagra na organach utwory Bacha.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Aleksandra Klimczak zapowiadała wydarzenie Bach in the Subways w Warszawie już 23 i 24 marca. Jak ta tajemnica będzie się odkrywać, to pewnie będziemy o tym informować. Dziękuję bardzo.
Pięknie, dziękuję.
godzina 9:43, to jest Poranek Wnet. I teraz, proszę Państwa, ze spraw kultury wysokiej przejdziemy do spraw energetyki i nauki równie wysokiej, bo będziemy rozmawiać o atomie. To jest pierwsza taka rozmowa, pewnie taki trochę wstęp, ale będziemy starali się tutaj w Radiu Wnet przyjrzeć różnym aspektom polskiej energetyki. Cały czas je śledzimy i zajmiemy się teraz tym, czy istnieją i jakie istnieją perspektywy energetyki atomowej w Polsce, a w naszym studiu gość, pan profesor Andrzej Strubczewski, profesor związany między innymi z Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Panie profesorze, jak się czyta różne polemiki, to opinie są skrajne. Od takich, że w ogóle właściwie atom się w Polsce zupełnie nie opłaca, do takich, że to jest jedyna droga, żeby zapewnić tak naprawdę pełną samowystarczalność energetyczną Rzeczpospolitej Polskiej.
No myślę, że tutaj daje bardziej rozsądne stanowisko rządu, które wyraża minister energii, mówiąc, że mamy przed sobą dwie drogi rozwoju w energetyce. Jedną z nich jest energetyka jądrowa, drugą są odnawialne źródła energii. No a dlatego są potrzebne jedne i drugie, że odnawialne źródła energii same jako takie istnieć nie mogą, po prostu dlatego, że jak państwo doskonale wiedzą, wiatr jest zmienny, raz wieje, raz nie, a słońce zachodzi 365 razy w roku, czyli przerywa produkcję energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych co noc. W związku z tym, żeby zapewnić naprawdę stałe zasilanie odbiorców, a przecież tego chcemy, musimy mieć stałe źródła energii. Takim stałym źródłem energii jest energetyka jądrowa. W tej chwili w Polsce dominuje energetyka węglowa, w której zrobiono bardzo dużo. Jest ogromny postęp w zakresie redukcji emisji. No ale w przyszłości tego węgla będzie coraz bardziej brakować. Koszty jego stale rosną, co jest też oczywiste, bo schodzimy coraz głębiej pod ziemię i koszty rosnąć muszą. No i na jego miejsce musi prędzej czy później wejść energetyka jądrowa. Ten okres, który my widzimy jako rozsądny, to jest okres mniej więcej lat 30. 31, 35 rok, kiedy będą działały już pierwsze elektrownie jądrowe.
No ale przecież to jest tak, że w krajach europejskich, nie tylko zresztą europejskich, są różne modele. Są takie kraje, które chcą od atomu, nawet jeżeli go mają, odchodzić. Można powiedzieć, że u naszych zachodnich sąsiadów wręcz stało się to pewnym takim elementem doktryny państwowej.
Tak, jako doktryna to działa bardzo dobrze, jako praktyka energetyczna dużo gorzej. Pewno państwo nie zdają sobie sprawy z tego, ale na początku, kiedy wprowadzano propozycję energetyki odnawialnej, wiatrowo-słonecznej, minister ówczesny, pan Jürgen Trittin twierdził, że będzie to kosztowało rodzinę niemiecką tyle, co kulka lodów na miesiąc. Od tej pory, to był rok 2009, minęło sporo czasu, koszty w skali państwowej rosły do miliardów, 11 miliardów, 13, 15, obecnie 24, 26 miliardy euro rocznie, które trzeba dopłacać, a według jak najbardziej oficjalnych państwowych danych w roku 2025 będą te dopłaty wynosiły 32 miliardy euro rocznie. No jest to suma dla nas niewyobrażalna i taka, którą trudno sobie przyjąć jako wytyczną na przyszłość, ale żeby przenieść to na budżet rodziny polskiej, to oznaczałoby mniej więcej tyle płaci rodzina niemiecka w tej chwili, że rodzina czteroosobowa w Polsce dopłacałaby za przywilej posiadania energii odnawialnej rzędu 5000 zł rocznie, poza normalnymi rachunkami za prąd. Myślę, że mało która rodzina w Polsce by się zdecydowała na takie działania.
Dobrze, to o te wyliczenia na pewno zapytam tych, którzy są gorącymi zwolennikami, żeby oprzeć rozwiązania energetyczne przede wszystkim o te technologie odnawialne. No ale przecież ta energetyka atomowa też kosztuje. Czy nas jako Polskę stać na tą inwestycję?
Tak, oczywiście kosztuje i problemem jest to, że trzeba budować od razu dobrze. Od razu czyste, bezpieczne i stabilne elektrownie jądrowe, które nie spowodują zagrożenia. W związku z tym koszty, które musimy płacić przy budowie tych elektrowni, są znaczne, bo to są duże jednostki po 1000-1500 megawatów. Natomiast jak się przeliczy te koszty na megawatt, czy na 100 megawatów, jak to woli, to się okazuje, że są to koszty niższe niż dla wiatraków, czy dla elektrowni słonecznych. Po prostu dlatego, że wiatraki pracują, jeśli chodzi o wiatraki na lądzie, przez około 20% czasu, czyli ich nakłady trzeba mnożyć przez 5, żeby dostać nakłady na moc rzeczywistą średnią. A ogniwa fotowoltaiczne pracują przez 10% czasu, czyli trzeba te nakłady mnożyć przez 10. Ja mówię tutaj o warunkach niemieckich, które są takie same jak warunki polskie, jeśli chodzi o nasłonecznienie, jeśli chodzi o wiatr, z tym, że Niemcy południowe, gdzie słońce jest bardziej intensywne, mają trochę lepsze warunki, ale te wartości, które podają, są wartości jak najbardziej oficjalne dla całych Niemiec.
To jest tak, że jak rozumiem, nie jest tak, że my mamy sami jakąś własną technologię, tylko tutaj trzeba pewne elementy od kogoś kupić, tak?
Tak, jeśli chodzi o elektrownie jądrowe, musimy na pewno kupić, z tym, że nasz przemysł w swoim czasie, kiedyśmy podejmowali próbę budowania elektrowni jądrowych, produkował prawie wszystko, z wyjątkiem zbiornika ciśnieniowego reaktora i samego paliwa. W tej chwili mamy mniejsze możliwości, na pewno będziemy kupowali szereg elementów dla części jądrowej, ale zdajmy sobie też sprawę, że koszty tej części jądrowej to jest 20% kosztów elektrowni jądrowej. 1/5, a reszta to są rzeczy, które albo możemy produkować w kraju, albo będziemy wytwarzali po prostu pracą rąk własnych, na przykład wszystkie sprawy budowlane, montażowe, elektrotechnika i tak dalej. To są rzeczy, to są sprawy, w których nie będziemy przecież brali robotników z zewnątrz, tylko te pieniądze i te nakłady pracy zostaną u nas.
Ale w takim razie, czy istnieje koncepcja, czy pan jest zwolennikiem koncepcji, od kogo tą technologię kupić? No bo są różne ośrodki na świecie, które na pewno bardzo by chciały nam sprzedać.
Tak, są. Znaczy, musimy zdać sobie sprawę, że reaktory dzisiejsze oferowane na rynku i takie, które możemy przyjąć, to są reaktory o klasę lepsze niż te, które pracują w tej chwili w różnych krajach. Te reaktory tak zwanej trzeciej generacji są odporne na awarie, nawet takie, jaka zdarzyła się w Fukushimie. Nie mówiąc o Czarnobylu, który był w ogóle reaktorem na wpół wojskowym, ale w tej chwili te reaktory są dużo, dużo lepsze niż były przedtem. I nakłady inwestycyjne ocenia się mniej więcej na 5000 dolarów za kilowat mocy zainstalowanej. To jest suma, którą musielibyśmy zapłacić, gdybyśmy kupowali to od Amerykanów czy od Francuzów. Technologie dominujące w tej chwili to jest jedna amerykańska, druga francusko-niemiecka, z tym, że Niemcy się wycofali z tego w tej chwili, tylko Francuzi. A na Dalekim Wschodzie koszty są dużo niższe, mniej więcej 1,5 do 2 razy niższe. I jeżeli byśmy kupowali technologię od Koreańczyków, czy od Chińczyków, czy od Japończyków nawet, to płacilibyśmy mniej. Na co się decydujemy, zobaczymy po przetargu, kiedy każda ze stron będzie oferowała swoją technologię. Oczywiście ze względów językowych i kulturowych byłoby dla nas dużo wygodniej przyjąć technologię zachodnią i kształcić naszych ludzi w kraju, którego język znamy, niż technologię dalekowschodnią i kształcić naszych inżynierów i techników w Korei, z którą jednak ciężko nam się będzie porozumieć na co dzień. Ale jeżeli odpowiednie korzyści finansowe będą z tym związane, to być może wybierzemy projekt koreański. Są one równie dobre.
Wymienił tutaj pan tak z pewnym wahaniem Japonię. Obawiam się, że jakby ktoś zaproponował kupno japońskiej technologii, zaraz zostałaby przywołana ta katastrofa sprzed kilku lat.
Tak, na pewno tak. I Japończycy zrobili ogromny postęp od czasu tej katastrofy. Katastrofa została wywołana, prawdę mówiąc, tym, że japońscy inżynierowie oparli się na ocenach hydrologów, którzy ocenili wysokość maksymalną powodzi w wypadku tsunami na około 5 do 6 metrów, a w rzeczywistości te tsunami spowodowało falę rzędu 13-14 metrów, która zakryła całą elektrownię i przede wszystkim wszystkie źródła zasilania elektrycznego. Po czym okazało się, że w ciągu paru sekund elektrownia utraciła wszelkie możliwości korzystania z prądu, z wyjątkiem kilku akumulatorów samochodowych, które nie zostały w pełni zalane. To oczywiście obezwładniło wszystkie systemy bezpieczeństwa elektrowni, ale można było przed tym się uchronić, albo w ten sposób, że zbuduje się elektrownię nieco wyżej, a oni specjalnie zrobili wykopy i postawili elektrownię nisko, żeby tanio pompować wodę chłodzącą z morza. Mogli tego nie robić, albo poprzez po prostu uszczelnienie tych budynków, w których były generatory elektryczne. W tej chwili przyjętym rozwiązaniem dla reaktorów trzeciej generacji jest to, że sprawdzamy wszelkie możliwe zagrożenia zewnętrzne, trzęsienia ziemi, powodzie i tak dalej, po czym przyjmujemy przynajmniej o stopień większe zagrożenie do tego, żeby sprawdzać odporność elektrowni. No i te elektrownie sprawdzamy, przygotowujemy i rzeczywiście są bezpieczne. W Japonii ponadto dokonano ogromnych zmian w zakresie organizacyjnym. Jak Państwo wiecie, Japończycy mają własną swoją kulturę, która no, nie pozwala na to, żeby powiedzieć, że coś jest źle. Raczej zawsze stara się bronić tego, co japońskie. Japończycy uważali, że wiedzą najlepiej wszystko, a jednocześnie mieli kulturę taką, która nie pozwalała na krytykę oddolną. W tej chwili to jest zmienione. W Japonii Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego jest całkowicie niezależna od ministerstwa, od producentów energii, tak jak jest i było na całym świecie od dziesiątków lat.
Panie profesorze, będzie też kwestia w związku z tym lokalizacji. Ja nie chcę w tej chwili wchodzić w dyskusję na temat tego, jak przekonać lokalną społeczność, bo to na pewno spowoduje sprzeciwy, ale pamiętam, jak widziałem te miejsca, gdzie to miało być jeszcze, jak w okresie PRL-u był plan tam w okolicach Żarnowca, to wyglądało na to, że to jest jakiś taki ogromny kompleks. Jak dzisiaj się buduje elektrownie atomowe? Czy to też są takie wielkie postsowieckie kombinaty?
Nie. To nie są wielkie jednostki. Powiedzmy, duży blok z reaktorem EPR o mocy 1500 MW no, zajmuje powierzchnię 1000 na 1000 metrów, czyli 1000 metrów na 1000 metrów. To jest bardzo mało, bardzo mało. A zagrożenie nie sięga poza płot tej właśnie elektrowni i tego terenu.
To znaczy nie sięga poza płot?
To znaczy nawet w wypadku najcięższej awarii, jaką możemy sobie wyobrazić, czyli stopienia rdzenia reaktora, przed czym zabezpieczamy się na wiele sposobów i to może nastąpić raz na 10 milionów lat, powiedzmy. Nawet w wypadku takiej awarii ludzie, którzy będą mieszkali poza terenem elektrowni, mogą spać spokojnie, nie muszą się ewakuować, nie muszą się martwić, nic im się nie stanie. Jeśli chodzi o aprobatę w otoczeniu elektrowni przyszłej, to mamy w tej chwili wyniki, które wskazują, że ponad 60% Polaków aprobuje elektrownie jądrowe, ale co ważniejsze, ponad 70% mieszkańców okolicznych aprobuje elektrownie i chce ją mieć u siebie. A więc no, jest to bardzo dobry wynik.
Ale
to jest ponad 2/3 ludzi za.
Gdzie jest? Czy zostały już jakoś wybrane jakieś miejsce?
Są w tej chwili prowadzone prace wokoło Żarnowca, gdzie niestety problemem jest to, że musimy usunąć bardzo dużo, bardzo mocnego i bardzo dobrego betonu zbrojonego, któryśmy kiedyś wyleli na podstawy tej elektrowni, na budowę pierwszego piętra i tak dalej, a potem budowę przerwano. No i to trzeba zabrać stamtąd, jeżeli byśmy tam budowali elektrownię. A drugie to jest rejon Lubiatowa Koszalina, gdzie problemem były miejsca styku z rejonem Natura 2000. Koniec końców przesunięto proponowaną lokalizację tak, żeby konfliktu nie było i wydaje się, że jest to w tej chwili najbardziej perspektywiczna lokalizacja. Dla drugiej fali elektrowni jądrowych, bo przecież nie będziemy się ograniczali do pierwszej, no jest przewidywane na przykład lokalizowanie jej w rejonie Bełchatowa, gdzie węgiel brunatny za kilkanaście lat będzie się kończył i ci ludzie zostaną bez pracy, a węzeł energetyczny połączony z całą Polską, bo Bełchatów jest ogromną elektrownią i dostarcza energię dla całej Polski, ten węzeł energetyczny będzie do wykorzystania dla jądrówki.
Panie profesorze, rozumiem, że pan zajmuje się tym od wielu, wielu lat, ale jak pan tak obserwuje te kolejne przygotowania, powstają jakieś zespoły, jakieś spółki, tam są różni prezesi, którzy w kolejnych kadencjach dobrze się mają. Natomiast czy pan sądzi, że ten w ogóle ten proces jest w tej chwili taki w sposób zaawansowany, że można powiedzieć, że te prace trwają jakoś tak porządnie?
Niestety kierowali tymi zespołami różni ludzie wyznaczani przez poprzednie rządy. Nie chciałbym ich krytykować, to już robią bardzo żywo przeciwnicy energetyki jądrowej, przywołujący fakty, że to byli ludzie bez przygotowania, a zarabiający bardzo duże pieniądze. Natomiast w tej chwili zespół jest kierowany przez dobrego fachowca, inżyniera, który kończył Politechnikę Warszawską. W zespole są dobrzy ludzie, którzy też mają ze sobą doświadczenie. Jest to zespół stosunkowo nieliczny i będzie musiał być powiększony. Prowadzą pracę przy optymalizacji lokalizacji i przygotowaniu raportu lokalizacyjnego, bo od tego będziemy musieli jednak zacząć. Musimy powiedzieć przyszłemu inwestorowi, czy przyszłemu dostawcy reaktora, gdzie będzie budował w przyszłości reaktor.
No tak, ale nawet najlepszy zespół inżynierów nie będzie w stanie sam podjąć decyzję, czy wiadomo, kiedy ktoś taką decyzję podejmie?
Według wypowiedzi ministra energii jest to przewidziane w planach naszych i decyzja ma być podjęta. Natomiast ja osobiście, no cóż, prywatnie zupełnie mówiąc, sądzę, że do czasu wyborów niewiele się stanie. Natomiast po wyborach na pewno tak.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Andrzej Strupczewski, specjalista od energetyki jądrowej, profesor w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, był gościem Poranka Wnet. A temat atomu, perspektyw atomu w Polsce i tutaj różnych pytań, które wokół tego powstają, oczywiście będzie w Poranku Wnet dalej się pojawiał. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu za wysłuchanie tej dyskusji.
Tutaj pan Roman Zawadzki, który za chwilę rozpocznie audycję o muzyce klasycznej, zdaje się, też będzie chciał temat energetyki atomowej kontynuować. Proszę państwa, w Radiu Wnet może wydarzyć się naprawdę wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali. Antoni Opaliński, realizatorem audycji dzisiejszego poranka był Paweł Chodyna, wydawcą była Jaśmina Nowak. Za chwilę audycja o muzyce klasycznej. Widzę tutaj biografię Beethovena na naszym stole. A Poranek Wnet jutro o godzinie 7:07 zaprasza Magdalena Uchaniuk.